Nie lubię poniedziałku. Niedzielny program terapeutyczny.
Witam Państwa, Monika Białek. To Cervantes napisał przed wiekami: najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć, są w nas. Trafne i smutne. Dlaczego mamy tak naprawdę potrzebę karania siebie? Co sprawia, że psychika zastawia na nas pułapki? Po co wracamy do smutnej przeszłości? No i dlaczego tak często sami blokujemy sobie drogę do szczęścia? To część z pytań, na które bardzo chciałabym poznać odpowiedź i mam wrażenie, że Państwo również. Dziś moim gościem jest pani Dorota Bielińska, psycholog, trenerka rozwoju efektywności osobistej i właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Doroto, jaki ma pani układ z tą energiczną brunetką, którą widzi pani co rano w lustrze?
Bardzo dobry.
Innej odpowiedzi nie można było się spodziewać. I nie staje sobie pani na drodze do szczęścia.
No bo dobre pytanie, po co? Mhm. Pewnego dnia odkryłam, że lepiej czuć się dobrze, niż czuć się źle i lepiej siebie akceptować, niż nie akceptować.
To oczywistość.
To jest to kwestia techniczna, po prostu.
Dziś zastanawiamy się, dlaczego mamy skłonność do stawania sobie na drodze do szczęścia. W studiu jest ze mną pani Dorota Bielińska, psycholog, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Pani Doroto, dlaczego my sami jesteśmy tak często największym swoim wrogiem?
Myślę, że po prostu z nawyku, czyli z pokolenia na pokolenie jest przekazywany pewien wzorzec myślenia o sobie, pewne mity i stereotypy, które powodują, że w taki, a nie inny sposób siebie widzimy. Pewien zespół zachowań, przykładów, więc sposób traktowania nas ze strony środowiska, który no, jest krytyczny, krótko mówiąc, i zwraca nam uwagę bardziej na to, co niedobre, niż na to, co dobre. Wobec tego kształtuje to pewien rodzaj przekonań i nawyk myślenia, że na pewno coś mi dolega. Poza tym słynne powiedzenie, że nikt nie jest doskonały, oznacza ciągle w micie społecznym, że ciągle trzeba szukać czegoś niedoskonałego, czyli dziury w całym, zamiast po prostu powiedzieć, że jest okej. Stan jest okej, jest bardzo obcy nam, ludziom, przynajmniej w naszym społeczeństwie, gdyż często spotykam się z czymś takim, że ludzie wolą słuchać, co im dolega i jakie mają niedobory, niż słuchać, jak są fantastyczni na przykład i co potrafią świetnie robić. Wręcz jest takie oczekiwanie na tak zwaną konstruktywną krytykę, cokolwiek ona znaczy, że i podejrzany jest, kiedy ktoś mówi same dobre rzeczy, a także postrzegane jako nieszczere. Wobec tego proszę sobie wyobrazić, jak zebrać to wszystko razem, co wtedy można myśleć o sobie.
Ale to też jest tak strasznie nienaturalne, jak sobie myślałam o tym, że człowiek ma pewne takie zapędy masochistyczne, że właśnie potrzebuje wymierzać sobie karę, potrzebuje siebie krytykować. To takie działanie totalnie wbrew sobie i tak naprawdę agresor jest jednocześnie odbiorcą tej agresji.
Myślę, że nie wiem, czy to jest potrzeba. Myślę, że bardziej jest to wzorzec myślenia znany najlepiej, czyli że tak trzeba o sobie myśleć, tak trzeba siebie postrzegać. W taki sposób jesteśmy uczeni. Nikt nie uczy innego wzorca, wzorca akceptacji, takiego, że jeśli mam jakieś niedobory i niedoskonałości, to jest możliwość robienia czegoś z tym. Natomiast w całokształcie jako takim jesteśmy w porządku, patrząc na siebie. Jeśli cokolwiek wymyślę, czyli wymyślę jedną rzecz, że mi dolega, to ona będzie eksponowana jako pierwsza, wraca jako główna myśl i ciągle przypominająca nam, że mamy jakiś mankament, że mamy coś do zrobienia. Zresztą takie mody społeczne na pewien rodzaj myślenia o sobie, na pewien rodzaj wizerunku, który jest akceptowany, jaka ma być kobieta, jaki ma być mężczyzna, jakimi powinniśmy być, jest bezlitosny, krótko mówiąc. Oznacza to, że każdy, przymierzając się choćby do kanonu piękna, prawdopodobnie znajdzie jakąś dziurę w całym, a to znaczy, skoro nie wyglądam tak, to wyglądam źle. Jest taki prosty relatywizm i porównanie. Jesteśmy także osobami w społeczeństwie polskim, które bardzo lubi różnicować to, co umiemy, to znajdywać wyjątek ze wszystkiego. I właśnie to, czym się różni od innych i to, w jaki sposób jestem niedoskonała w porównaniu z innymi, zamiast szukać, co mamy wspólnego ze sobą tak naprawdę I tak naprawdę, co nam to daje? A poza tym dobre pytanie, czy muszę być jak ktoś? Czy muszę siebie porównywać do kogoś? Gdyż z definicji wiadomo, że jesteśmy po prostu wyjątkowi. Każdy z nas jest zupełnie inny. I w związku z tym ta wyjątkowość jest takim atutem, który rzadko kiedy jest uznawany za coś fantastycznego. Mm-hmm. O paradoksie różnicowania.
Mm-hmm. Tak? A to oznacza, że ta piękna prawda właśnie o tym, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, jest zablokowana przez nasze wychowanie, przez innych ludzi, przez wstyd przed tym, że możemy się poczuć wyjątkowi, że możemy powiedzieć innym ludziom i być z tego powodu szczęśliwymi, że jesteśmy właśnie wyjątkowi.
Zdecydowanie tak. U nas każdy, kto dobrze mówi o sobie, jest trochę dziwnie traktowany.
Bo nie wypada.
Tak, jak słyszę wypowiedzi celebrytów, oni też zawsze muszą znaleźć dziurę w całym i być w czymś niedoskonałym bardzo. Wtedy to bardzo dobrze wygląda. W związku z tym my wszyscy mówimy o sobie podobnie. Jeśli spotkać by kogoś na ulicy i zapytać, czy jest zadowolony z siebie i powiedziałby tak, to prawdopodobnie pokazanie kogoś takiego publicznie oznaczałoby posądzenie go, że jest z nim coś nie tak w rzeczywistości i że opowiada jakieś przedziwne rzeczy. Prawda? Tak naprawdę myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy większość ludzi, że powinni być zadowoleni z siebie. Znam bardzo, bardzo wiele fantastycznych osób, które są naprawdę wspaniałe, mają mnóstwo talentów, mają wszystko, co trzeba, żeby być szczęśliwym i nie wiem, czego poszukują ciągle. Właśnie dążenia do porównywania siebie do kogoś. To jest z góry skazane na niepowodzenie. Myślę, że dobrym pomysłem jest ukształtowanie własnego wizerunku, jaka chcę być, jaki chcę być, żeby być siebie zadowolonym. Co takiego chcę robić, co takiego chcę myśleć. Może też jaką chcę być osobą fizycznie i psychicznie, jaki chcę mieć swój styl. I to są najważniejsze odpowiedzi na pytania, które są istotne po to, żeby być szczęśliwym.
A w czym przeszkadza ta potrzeba doskonałości, perfekcjonizmu być może?
Otóż w tym, że ciągłe porównywanie się do kogoś i oczywiście tendencja do wyszukania na pewno jeszcze coś jest niedoskonałe i na pewno jeszcze jest nie tak, oznacza, że będziemy żyć w ciągłym takim poczuciu niedoboru i
takim tego, że zbytnim skupieniu się na sobie też jednocześnie.
Zdecydowanie. Po prostu zamiast korzystać z życia, to skupiamy się na tym, co mi jest w zasadzie, w jaki sposób nie pasuje do czegoś. Choć może być też czasami odwrotnie, że są osoby wyjątkowo z siebie zadowolone i nie widzące własnych niedoborów. I kiedy na nie patrzymy, to można powiedzieć, że to jest przedziwna historia, bo wszyscy naokoło widzą, co widzą, a ci ludzie są przekonani o swojej doskonałości. Może czegoś można się od nich nauczyć.
Mm-hmm. Choć żadna skrajność nie jest dobra.
Zdecydowanie tak. Mm-hmm.
W jakim stopniu nasz charakter wpływa na naszą satysfakcję z życia?
Jeśli charakterem nazwiemy także pewien wzorzec myślenia o sobie, czyli to, w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach z ludźmi, w relacji ze światem, jak oceniamy swój sposób funkcjonowania, to zapewne będzie to miało potężny wpływ na naszą ocenę. Bo otóż satysfakcja to także satysfakcja z tego, jaki mam wynik w relacjach z ludźmi, jaki mam wynik w relacjach moich z moją efektywnością osobistą, co potrafię zrobić, co robię dla innych ludzi, co daję światu. I generalnie te wszystkie wyniki dają tak naprawdę pewną satysfakcję, pewien poziom satysfakcji zależny od tego. Bo czymże może być osobowość? No właśnie jakimś zespołem zachowań, który w zasadzie powoduje, że otrzymujemy pewnego rodzaju rezultat wynikiem tychże zachowań. Mhm. Oznacza to, że jeśli mam więcej zachowań na przykład agresywnych i negatywnych w relacji do świata, zapewne otrzymam dokładnie to samo, bardzo prostą.
Taka informacja zwrotna, tak?
Tak, prostą informacją zwrotną i reakcją. Wobec tego nie wiem, czy mój poziom satysfakcji byłby wtedy wysoki z tego, co mam w relacji ze światem. I odwrotnie, jeśli mam bardzo dobre myślenie o ludziach, nawiązuje dobre relacje, daje ludziom dużo dobrej energii. Wtedy mogę się spodziewać satysfakcji po prostu i radości pewnego rodzaju.
A gdybyśmy miały podzielić świat na optymistów i pesymistów, jakby w tych kategoriach osobowości czy charakteru, to czy pesymista zawsze rzeczywiście będzie czuł mniej tej satysfakcji, będzie mniej zadowolony ze swojego życia niż optymista, że tego się nie da zmienić? Po prostu niektórzy zresztą tak mówią, tak się urodziłem. Tak i w zasadzie, co ja mogę z tym zrobić?
No właśnie nie rodzimy się tacy. Nabywamy dwóch kierunków w zasadzie motywowania się do celu. To jest przedziwna historia. Jeden z nich rzeczywiście jest motywowaniem do celu, czyli motywują nas nagrody i korzyści. I to jest kierunek motywowania optymistów tak naprawdę, czyli oni widzą rezultat i dążą do tego rezultatu zawsze zadowoleni, gdyż co jest ważne? Rezultat. I to w zasadzie wszystko. Jeśli napotykają jakieś problemy, to mają tendencję do niezauważania ich, tak jakby pomijania. To oznacza, że częściej widzą bardzo dobre rezultaty. Są też ludzie w odwrotnym kierunku motywowania i ten jest u nas częstszy, mianowicie od problemu. I w zasadzie satysfakcją dla takich osób i sensem życia jest unikanie niewygody. To oznacza, że potrafią sami kreować problemy, którym chcą zapobiec w bardzo dobrej intencji. I ich świat to jest świat bardzo wielu, wielu problemów. Myślę, że relatywność w naszym społeczeństwie to jest 80% do 20%. Gdyż z tego właśnie wynika pesymizm i narzekanie. On nie jest sam w sobie z urodzenia, natomiast jest pewnym wzorcem, który czerpiemy jako wzorzec motywowania się. I tak dokładnie to się nazywa, kierunek motywowania od problemu. Oznacza to, że uciekamy od niewygody. Nie będę czegoś robić, bo się zdarzy wiele bardzo ważnych problemów. Jak to niektórzy mówią, nie będę mówić o tym, żeby nie zapeszyć. To jest typowy...
Średniowiecze.
Tak, typowy przykład myślenia od problemu. Niezapeszanie oznacza, obawiam się czegoś, czego w ogóle nie ma jeszcze. Oznacza, że kreuję problemy.
Ale na wszelki wypadek trochę się poboję.
Na wszelki wypadek trochę się poboję właśnie. I to oznacza, że wtedy te osoby będą bardzo pesymistyczne. Zanim coś zaczną, to wymyślę, jak to może się nie udać, a skoro może się nie udać, to po co zaczynać?
Cała energia poszła jakby nie w ten kanał, który tego wymaga.
Dokładnie tak. I proszę powiedzieć komuś o swoim na przykład celu czy marzeniu. To niektóre osoby powiedzą, fantastycznie, rewelacja, idź i rób to, a niektóre osoby powiedzą, słuchaj, ale czy ty przewidziałaś i tu się zacznie właśnie, co cię może spotkać, prawda? Ile nieszczęść po drodze? I to mniej więcej obrazuje ten sposób. Można coś z tym zrobić.
Co?
Po prostu nauczyć się jak mam, czyli sprawdzić to bardzo dokładnie. Nauczyć się także, że nie jest to przypadłość z urodzenia i genetyczna, a raczej coś, z czego nabyłam. W związku z tym mogę coś z tym zrobić. Oznacza to, że pesymiści mogą nauczyć się, w jaki sposób używać myślenia do celu, czyli zorientowanego na rezultat. Ci drudzy mogą też czasami skorzystać z takiej metody, żeby rzeczywiście coś przewidzieć i założyć.
Złoty środek.
Wtedy będzie to złoty środek i to jest bardzo dobry pomysł, żeby połączyć te dwie wizje świata, pesymistyczną i optymistyczną, razem.
W psychologii mówi się o przekraczaniu. Czy to też oznacza, że nawet jeśli mamy takie w sobie skrajne lęki, tak, obawy przed życiem, przed działaniem, przed marzeniami, przed planami, to powinniśmy bać się, ale iść w to po to, żeby siebie przekonać, że wcale nie jest to takie straszne?
Psychologia procesu i Arnold Mindel, który zajmuje się także szamanizmem, mówi o tym, że szamanizm mówi o tym, że mamy tak zwanego wroga strachu, czyli obawę przed czymś. Psychologia procesu mówi o progach, które trzeba przekraczać. Tak naprawdę Arnold Mindel mówi, spotkaj swego demona, a stanie się on twoim sprzymierzeńcem. Jest to trochę rzeczywiście z takiej filozofii szamańskiej, że jeśli się czegoś boję, to właśnie mam iść na spotkanie tego, bo unikanie tego będzie powodować, że będzie mnie to gonić. To jak w filmach, kiedy ludzie boją się duchów, I uciekają przed tymi duchami, te duchy je gonią. Kiedy w końcu dochodzi do spotkania twarzą w twarz, następuje tak jakby oswojenie. Strach jest naszym sprzymierzeńcem tak naprawdę, ponieważ czyni nas bardziej ostrożnym. Natomiast ważne jest, żeby strach prowadził do rzeczywiście przekraczania granic i pójścia w coś i kalkulowania ryzyka, bo taka jest intencja dobra strachu, czyli w jaki sposób mogę się zabezpieczyć i co mogę z tym zrobić, zamiast w unikanie kompletne czegoś.
Bo wtedy też jakby odejmujemy sobie tę satysfakcję, która wypływa z pokonania albo z tego spotkania ze swoim strachem.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że większość z nas uprawia jasnowidztwo i oczywiście sprowadza się to do tego, że znamy niedobry rezultat zanim coś zrobimy. Czyli jeśli coś chcę osiągnąć, planuję to zrobić, mam jakieś ważne dla siebie rzeczy w życiu, i boję się tego zrobić, to oznacza, że przewiduję zły rezultat. Jakimże cudem mogę wiedzieć, co będzie, skoro tego jeszcze nie było? I to nazywam jasnowidztwem, które uprawiamy oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest to bardzo powszechna praktyka. Oznacza to, że mając doświadczenia jednostkowe z przeszłości albo czyjeś doświadczenia, czyli przestrogi negatywne, boimy się czegoś robić, bo przewidujemy, że tak będzie. Skoro przewidujemy, że tak będzie, to o paradoksie, tak jest w naszej wyobraźni, a dla naszego mózgu jest wszystko jedno, czy coś jest w wyobraźni, czy naprawdę. W związku z tym już nie robimy nic wtedy.
Ile pięknych rzeczy stworzylibyśmy i ile pięknych chwil przeżylibyśmy, gdybyśmy się nie bali, gdybyśmy chcieli zaryzykować, prawda?
Tak, i przestali uprawiać jasnowidztwo. Najpierw sprawdź, zanim powiesz, że coś, co się wydarzy, już jest na pewno takie, jakie myślisz, że jest.
W ogromnej części przypadków na drodze do naszego szczęścia stoi nasza przeszłość, a dokładnie to, jak ją przeżyliśmy i co za sobą ciągniemy w naszą rzeczywistość. O tym pisze pani Beata, mieszkanka Pomorza, mama i żona. Chciałoby się dodać szczęśliwa mama i żona, ale chyba nie zupełnie tak jest, a to fragment jej maila. Pewnie jak większość z nas zawsze obiecywałam sobie, że nie będę popełniać tych samych błędów, co moja mama. Chodzi mi tu głównie o kwestie wychowawcze, ale nie tylko. Bardzo łatwo wpadam w gniew, nie kontroluję tego, co mówię, przerzucam odpowiedzialność i manipuluję. Nienawidziłam tego, kiedy byłam dzieckiem, a robię to swojemu dziecku. Jestem tym załamana. Prawdą jest, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale dlaczego aż tak blisko? Czy są metody, które pozwalają przerwać ten zły ciąg rodzinnych zachowań Judyta? To historia w zasadzie, jakich wiele. Tak naprawdę każdy mógłby jakąś cząstkę w tym mailu z siebie odnaleźć.
Zdecydowanie tak, no bo jakiegoż wzorca miała się pani nauczyć, skoro była pani świadkiem takiegoż wzorca. I teraz co ciekawe, sposób formułowania wypowiedzi przez panią jest taki, że pani wie, czego pani nie chce. Jak pani nie chce postępować. Natomiast pytanie, czy wie pani, jaki jest inny wzorzec postępowania? Czyli oznacza to, czy ma pani wyobrażenie o jakimś innym sposobie funkcjonowania ze swoimi dziećmi? Podejrzewam, że nie. Jeśli wiem, jak nie chcę, to dokładnie mój mózg będzie realizował taki scenariusz, ponieważ wycina coś takiego jak przyczynę, bo jest zdolny jedynie do konstruowania reprezentacji pozytywnych, co już dawno temu odkrył Kant, więc prawda jest bardzo, bardzo stara. Jeśli myślimy, jak nie chcę postępować, to jest dobre pytanie, to wobec tego, jak chcę postępować. I myślę, że to jest bardzo proste do zmiany. Mianowicie wymyśleć swój model, w jaki sposób chcę się zachowywać inaczej, albo może zna pani kogoś, kto się dobrze, zdaniem pani, zachowuje względem swoich dzieci i postępuje dobrze. Trzeba zapytać, jak to robisz? Po czym to dokładnie spisać i powielić 21 razy. Psychologia uczenia mówi, że rzecz trzeba powtórzyć 21 razy, żeby weszła w nawyk.
Ojejku.
W związku z tym, tak, będzie nowy nawyk, zamiast cierpieć z powodu, że powielam wzorzec swego rodzica. Powielam, bo taki umiem.
Warto poprzebywać z ludźmi, którzy żyją właśnie inaczej?
Zdecydowanie tak. Warto nauczyć się innych wzorców. Warto być ciekawym, jak to ktoś robi, że ma taki, a nie inny rezultat. I wtedy będę mogła zmienić to, co jest niewygodne dla mnie, co jest mało fajne i daje mi niedobre rezultaty w związku z tym. Ale jeśli będę żyć w przekonaniu, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, no to wystarczy pójść pod jabłoń. Mhm. Jakim cudem może paść 2 kilometry dalej? Mhm. Chyba, że je ktoś odrzuci.
Ale czy takie zachowania nie są swego rodzaju rekompensatą za to, co nam przydarzyło się w dzieciństwie? Właśnie karanie tutaj w tej sytuacji swoich własnych dzieci?
Nie wiem, czy to aż taka jest głęboka filozofia. Powiedziałabym, że bardziej to jest bez myślenia, czyli nawykowe powielanie wzorców pewnego rodzaju. Gdyby człowiek analizował i myślał, co mu się opłaci, w jaki sposób chce i rzeczywiście refleksyjnie podchodził do swego życia, to byłoby fantastycznie, czyli gdyby zanim coś zrobię, będę myśleć o rany, ciekawe co z tego wyniknie na przykład, po co to zrobię i w jaki sposób wtedy będą reagować inni ludzie, no daj Boże, żebyśmy mieli taki sposób myślenia, wtedy będziemy mieć zawsze dobry rezultat naszych reakcji. Tu myślę, że wynika to po prostu z bezmyślenia, z nawykowego działania. W większości naszego życia posługujemy się automatyzmem, bo on jest wygodniejszy i już.
Pewnie część psychologów od razu i z wielką chęcią przygarnęłaby nas i zaoferowała terapię. Powrót do przeszłości jest bolesny, ale czy czasami trzeba wrócić, żeby w jakiś sposób rozpracować tę rzeczywistość?
Myślę, że żeby ją odczarować przede wszystkim i
pokazać znaleźć mechanizmy?
Tak, i znaleźć tam zasoby, bo na przykład pytanie, po co dobrego coś mi się przydarzyło? To nie znaczy, że to było dobre, ale co ja dobrego z tego mam, co mi się przydarzyło, co przeżyłam w swoim życiu, nawet jeśli to są traumatyczne przeżycia, da pewnego rodzaju odpowiedź, która jest zasobem. Co ja mogę z tym zrobić, zamiast rozpamiętywać albo myśleć w ten sposób, że jestem bezsilna wobec swojej przeszłości. Myślę, że czasami warto pogadać o tym z kimś, po prostu po to, żeby znaleźć właśnie rzeczywiście swoje zasoby. Ja w trakcie zajęć prowadzę taki warsztat właśnie znajdywania zasobów. Ludzie są potem zadziwieni, bo mówią, wow, w zasadzie wszystko się w życiu przyda i w związku z tym mogę to wykorzystać do czegoś dobrego. Ile mam wiedzy, ile umiem, ile potrafię, ile w związku z tym mogę przewidywać różnych rzeczy i planować na pozytywny wynik, w jaki sposób mogę korzystać ze swego doświadczenia i wiedzieć więcej niż wiedziałam kiedyś. Nagle odkrywają, że wszystko, co im się przydarzyło w życiu, może być przydatne.
Czasami właśnie po to, żeby nie postępować, jak postępowali na przykład nasi rodzice. Tak, już to wiem, że tak nie chcę, tak nie jest dobrze.
Zdecydowanie inaczej. Jaki inny wzorzec mogę przyjąć wobec tego, co na przykład zdarzyło się moim rodzicom?
Czy przeszkodą w osiągnięciu tego szczęścia mogą być nasze plany i marzenia?
Plany i marzenia, tak, jeżeli będą one tylko w sferze marzeń i planów. Czyli oznacza to, że jeśli będę tworzyć jakieś wizje czegoś, czego chcę osiągnąć, a potem nic z tym nie robić, to oznacza, że jedyny wynik, jaki mogę mieć, to niezadowolenie i myślenie o sobie, że do niczego tak naprawdę się nie nadaje. I jak to mówią ludzie, nic mi się w życiu nie udaje.
A co zrobiłeś, żeby się udało?
Tak, udaje się, czyli uda się, będę się starać. To są wyrażenia, które są mało przydatne kiedykolwiek. Nie uda się, ale co ja zrobię? Często plany i marzenia są związane tak jakby z wpływem innych ludzi, z wpływem otoczenia, co oznacza, że ja uzależniam to, co się będzie ze mną działo, poczucie szczęścia od tego, co się będzie działo dookoła mnie.
Marne szanse na szczęście.
Tak, to jest totolotek wobec tego, bo to oznacza, że to społeczeństwo, to otoczenie powinno funkcjonować tak, jak ja sobie życzę. Myślę, że pewnego rodzaju niezależność, czyli tworzę sobie swoje marzenia i spełniam je, tworzę swoje plany i spełniam je, one zależą ode mnie, powoduje dużo większą szansę na bardzo dobry rezultat i na poczucie bycia szczęśliwym, niż uzależnianie od kogoś.
Czy cele zbyt wygórowane, takie powiedzmy mało realistyczne, ale troszeczkę po prostu powyżej naszych umiejętności, to też taki powód do nieszczęścia?
Nie znam takich, przyznam szczerze, bo wszystko, co wymyślam w życiu i chcę, to osiągam.
Ale ktoś, kto nie potrafi śpiewać, bo nie ma słuchu muzycznego, pewnych rzeczy można się nauczyć, ale nie wszystkich. Marzę o karierze Whitney Houston, no nie ma szans.
Tak, realizm w tej sprawie jest bardzo ważny, czyli porównanie, pójście do kogoś i ocenienie, co ja mogę z tym zrobić. Oczywiście mogę śpiewać sobie na własny użytek. Właśnie, natomiast nie jest to jedyna droga i nie muszę być tylko piosenkarką, żeby być osobą szczęśliwą. Mhm. Jest to dobre pytanie. Pierwszy i ważny parametr taki, który jest istotny w planowaniu swoich marzeń, to czy jest to dla mnie ekologiczne. To oznacza, czy da mi to coś dobrego. Jeśli planowałabym karierę piosenkarki, świetnie to do mnie pasuje, a kompletnie się nie nadaje, to prawdopodobnie ryzyko występowania dałoby mi dużo złego, bo ludzie by to ocenili. Oczywiście spodziewam się jak.
Zysków, tak?
Tak, zdecydowanie, więc po co dobrego mi takie eksperymenty, jest też dobre pytanie. Więc takie myślenie, nawet można by rzec racjonalne albo realne o tym, co mi służy, co jest dla mnie dobre, co mnie rozwija, co powoduje, że mam poczucie przyjemności, szczęścia, że daje mi to satysfakcję. Takie myślenie o swoich celach jest bardzo, bardzo dobre i ważne. Mhm. Zamiast robienie sobie kuku, bo ja muszę być jak znowu.
Bo właśnie po co? Co sobie przez to chcę dać albo zrekompensować?
I co dobrego jeszcze jest ważne? Mhm. Czyli jaką dobrą intencję mają moje cele? Wszystko ma dobrą intencję, także cele i rezultaty. Jeśli potrafię odkryć tę dobrą intencję, po co dobrego mi to? W jaki sposób inny mogę mieć też to samo? Prosty przykład, po co ludzie palą? Jest to zwykłe poczucie najczęściej przyjemności, ulgi albo czegoś. Jak zapytamy, to będą takie odpowiedzi. Jeśli wymyślę, po co dobrego mam palenie i wymyślę, jak mieć to inaczej, to mogę mieć inaczej. Dokładnie to samo.
Powinna pani opracować program taki dla palaczy właśnie.
Jestem byłą palaczką, wypróbowałam taką metodę.
Działa.
Więc działa zdecydowanie. Jak odkryłam, po co dobrego to wam, więc mogę sobie dokładnie taką samą przyjemność dostarczyć na mnóstwo innych sposobów.
Jakich na przykład?
Na przykład takich, że mogę poświęcić sobie czas dla siebie, powiedzmy, bo palenie jest pewnego rodzaju czasem dla siebie, czyli czymś, co wtedy sobie siadam, palę, albo na przykład ludzie wtedy gadają ze sobą i tak dalej. Więc pytanie, czy inny sposób może być równie przyjemny poświęcania sobie czasu i skupiania się nad czymś, co lubię robić, na przykład nad słuchaniem pewnego rodzaju muzyki, powiedzmy, który lubię, albo czytaniem, albo pisaniem, albo gadaniem z kimś. Okazuje się, że jest to równie fajna przyjemność, jak z tym papierosem. Można poeksperymentować. To też ważne, żeby posprawdzać, co ma jaką jakość, zanim założymy, że na pewno nic przyjemniejszego w życiu mnie nie spotka.
Wracając już ściśle do tych celów, jaki pani widzi związek pomiędzy w swoim życiu, pomiędzy celami a satysfakcją z życia?
Bardzo, bardzo duży współczynnik, powiedziałabym, zgodności mam, ponieważ pamiętam swoje plany, swoje cele jako dziecko, mniej więcej jak miałam 6 lat, wszystkie je zrealizowałam i podobnie jest teraz, gdyż ważne jest, żeby mieć takie poczucie sprawczości w życiu. Oznacza to, że wymyślam coś i natychmiast planuję działanie. Ja mam tak, że jeśli wymyślę, że czegoś chcę, wymyślę, jakie to ma być bardzo dokładnie i w jaki sposób chcę to osiągnąć i natychmiast biorę się za działanie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Cele moje są zależne ode mnie i od nikogo poza tym. Czyli jeśli ktokolwiek miałby mieć na nie wpływ, to nie chcę tak.
Czyli potrzebuje pani być sterem,
okrętem, tak. I żeglarzem.
I nawet żeglarzem. Dziś zastanawiamy się, dlaczego bywamy dla siebie największym wrogiem, co powoduje, że sami sobie stajemy na drodze do szczęścia. W tej części mówić będziemy o tym, czemu zapraszamy do naszego życia tych, a nie innych ludzi, którzy, co często widać na pierwszy rzut oka, nie wnoszą szczęścia do naszego życia. Jest to kwestia uczuć czy przymusu?
Jest to kwestia znowu wzorca, czyli jeśli funkcjonujemy w pewnym środowisku, które uczy nas, jakie osoby nasze otoczenie zaprasza do swojego towarzystwa, jakie osoby gromadzi w koło, jakiego rodzaju przyjaźnie, jakiego rodzaju związki budujemy, zwykle je powielamy bardzo, bardzo długo w życiu. I często są to bardzo dobre wzorce także. Natomiast najgorzej jest, jak skupiamy wokół siebie ludzi, psychologia mówi, toksycznych, czyli ludzi, którzy ciągle narzekają, ciągle im jest źle, ciągle mają poczucie niedoborów, ciągle skupiają uwagę na sobie tylko i wyłącznie i na swoich problemach. Wówczas siłą rzeczy nabywamy dokładnie tego samego. Czyli oznacza to też, że zaczynamy w podobny sposób myśleć o sobie. Rzadko komu przyjdzie do głowy, że przyjaciół można sobie naprawdę bardzo dokładnie dobrać. I ludzi nie trzeba znać latami, jak to mówią niektórzy, żeby być przyjaciółmi i żeby być skazanym na te osoby, ponieważ ja go już tak długo znam, że w zasadzie kogoż znam dłużej, prawda? Myślę, że można także się przyjaźnić z ludźmi i być w otoczeniu ludzi, których zna się bardzo krótko. Ważne, żeby tych relacji było dużo. Często ludzie zamykają się w pewnych gronach i środowiskach, dlatego że właśnie się tam znają, czyli boją się tak jakby otworzyć na to, co może być jeszcze, na zupełnie inne osoby o innym sposobie bycia są traktowane jako zagrożenie często mojego takiego sposobu na życie, sposobu na przeżywanie. To są też społeczne wzorce pewnego rodzaju tolerancji i myślenia, że inni też są w porządku i czego mogę się od innych ludzi nauczyć. Ludzi, przyjaciół, otoczenie możemy sobie bardzo dokładnie dobierać. To ja decyduję, z kim chcę rozmawiać, z kim chcę przebywać. Jeśli ktoś jest dla mnie uciążliwy, często słucham takich opowieści, to pytam, to po co się z nim spotykasz? Mówią, bo wypada.
Bo potrzebuje pomocy?
Nawet nie tyle pomocy, bo są pewnego rodzaju nawyki i relacje i ludzie się boją to zerwać, ponieważ inni będą źle o nich myśleć. Nie wiem, czy spotykanie się na siłę i złoszczenie się wzajemne na siebie to jest dobre myślenie. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Tylko dlatego, że tak wypada i że tak już wszyscy od wieków postępowali. Każdy z nas może w pewnym momencie życia dobrać sobie ludzi, którzy są fajni i właśnie powiedzieć z tobą i z tobą i z tobą chcę się spotykać, a z tobą nie chcę.
Ale pod warunkiem, że mamy świadomość tego, że to nie są zbyt dobre dla nas relacje, co daje nam taki toksyczny układ, nam tak emocjonalnie, psychologicznie?
Właśnie często takie osoby robią z siebie ofiary i jeśli pomagamy takim ofiarom, to następuje wzajemne uzależnienie. Ofiarom w cudzysłowie mówię oczywiście. Następuje pewnego rodzaju uzależnienie. To oznacza, że ale na przykład ona jest taka narzekająca i taka nieszczęśliwa, no to musimy się z nią spotykać, bo będzie jeszcze bardziej nieszczęśliwa. To oznacza, że już moja przyjaciółka spotyka się z taką panią, która co najmniej 3 godziny potrafi opowiadać, jaka jest chora i o swoich nieszczęściach i tragedii życiowej w ogóle, co jest dokładnie odwrotnie i jest nieprawdą. Natomiast mówi, no od czasu do czasu muszę się poświęcić i jej wysłuchać, bo ona nie ma się z kim spotkać. Wcale się nie dziwię, że nie ma się z kim spotkać, jeśli wszyscy naokoło wysłuchują tego typu wersji. Więc mamy też poczucie takiego czasami zbawiania świata.
Ale to ludzkie jest.
Tak, natomiast to nic nie daje tak naprawdę.
Ani nam, ani tej osobie. Utwierdzamy ją w swoich błędach.
Kiedy ważna jest konstruktywna rozmowa z takim kimś i powiedzenie, jaki wzorzec postępowania daje jej takie, a nie inne rezultaty i potem, co byłoby fajnie, gdyby było w naszej relacji i kiedy w zasadzie na jakich warunkach chce się z kimś spotykać, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ludziom uświadamiać, co robią także swemu otoczeniu, czyli w jaki sposób, krótko mówiąc, psują atmosferę najczęściej, z dobrej intencji. Czasami się śmieję, że takie osoby narzekające radzę ludziom powiedzieć tak, kiedy ich spotykam. Słuchaj, powiedz, co fatalnego ci się przytrafiło?
Konkretnie.
Jakie konkretnie nieszczęścia cię spotkały teraz? No i wtedy prawdopodobnie jest takie zadziwienie, że jak to? Ja opowiadam takie rzeczy. Często ci ludzie nie są świadomi w ogóle tego, że opowiadają bardzo pesymistyczne historie i dają taką niedobrą energię otoczeniu.
Wiemy, że aby być szczęśliwymi ludźmi, musimy najpierw zaakceptować, pokochać, polubić siebie. Dlaczego to jest takie trudne?
Ja nie wiem, czy to jest trudne, bo jeśli założymy, że takie jest, takie jest społeczne przekonanie.
Czyli już popełniał ten błąd, tak?
Takie jest społeczne przekonanie, że to jest trudne właśnie. To jeśli to słowo trudne włożymy w taką frazę, to ono już jest w zasadzie piętrzeniem pewnego rodzaju gór, które trzeba pokonać, gdzieś wspinania się. Mm-hmm. Naprawdę jest proste, gdyż zaakceptowanie siebie oznacza poznanie, co mam, jakie mam zasoby, czyli jakie mam zdolności, jakie mam doświadczenia w swoim życiu. Jak powiedziałam, po co dobrego je mam, co potrafię robić, jaki mam rodzaj emocji, także jakie mam reakcje, to wszystko są zasoby. To oznacza i powiedzenie sobie, okej, tak jest. Akceptacja oznacza pewien rodzaj stwierdzenia stanu rzeczy. To nie jest jakaś potężna filozofia, że od razu muszę siebie kochać i lubić. Mhm. Na razie akceptuję i mówię, no dobrze, tak mam. Czyli ten model tak ma, krótko mówiąc, oznacza, że ma pewnego rodzaju cechy i już. I to jest punkt wyjścia, prawda? Jeśli myślimy o akceptacji, że od razu mamy się za te rzeczy, których powiedzmy nie lubimy w sobie kochać, to jest długa droga i wtedy to będzie trudne. Natomiast najtrudniejszą rzeczą w akceptacji siebie są przekonania. Przekonania to jest to, co o sobie myślimy, co myślimy, że jest możliwe bądź niemożliwe. Są wszelkiego rodzaju oceny i sądy, które jeśli są dobre, to są wspierające, jeśli są niedobre, to są ograniczające. Przekonanie jest o tyle wredną sprawą dla każdego z nas, że jest sformułowane jako fakt. Na przykład często usłyszymy, że ktoś mówi, taki jestem. Wtedy zadaję pytanie, skąd to wiesz, że taki jesteś?
Że to jest to twoje prawdziwe ja.
Tak, że i okazuje się, że no tak o sobie myślę. Aha, to myślisz, że taki jesteś, a nie, że naprawdę taki jesteś. A to jest różnica. Przekonanie jest sformułowane językiem faktów, który oznacza, że to, co o sobie myślę, podaję jako stan faktyczny. Natomiast jest to tak naprawdę myślenie. Jeśli myślimy o kimś, rozmawiałam z moją mamą, która mówi, słuchaj, no jak on może być taki, a potem się okazał inny? Mówię, mamo, on jest taki i taki. Ludzie mają dwojaką naturę często, w związku z tym potrafimy być mili i sympatyczni, a czasami potrafimy być wściekli na coś. I to jest zupełnie naturalne. Jeśli myślimy, że mam takie przekonanie, że jestem na przykład złym człowiekiem, to co oznacza, że nigdy w życiu nic dobrego nie zrobiłam? To jest warto odwrotnie zadać sobie takie pytanie i odwrotnie. Czy to oznacza, że tak jest, czy ja myślę, że tak jest? Kiedy jest to w przewadze, czyli ile tych reakcji, czasami pytam, ile tego musi się zdarzyć, żeby to oznaczało, że jesteś właśnie taki, czyli że tak jak o sobie myślisz, powiedzmy, że jestem do niczego. Przekonania są także sformułowaniem na tyle na poziomie ogólnym, że powodują pewnego rodzaju mur w myśleniu. Czyli jeśli ktoś myśli, no bo mi zawsze nie udaje się to, co innym przychodzi łatwo, to słowo zawsze jest już czymś, co jest bardzo trudne do zmiany. Mhm. Ale kiedy zapytamy takiego zawsze, ile dokładnie razy i czy w ogóle nigdy w życiu mu się nigdy nic nie udało, to prawdopodobnie wtedy spróbujemy dotrzeć do tego niedobrego przekonania. Jeśli ktoś nie akceptuje siebie, to warto zapytać, co dokładnie w sobie nie akceptujesz? Co dokładnie, po czym poznajesz konkretnie, że jesteś złym człowiekiem? Po czym poznajesz, że siebie nie akceptujesz?
Mhm. Więc od czego zacząć to zaprzyjaźnianie się z sobą?
Od zrobienia czasami to już jest takie trywialne, listy własnych przekonań. Co ja o sobie myślę? Dobrego? Jakie mam dobre przekonania na swój temat? I jakie mam niedobre przekonania na swój temat, czyli ograniczające tak zwane? I przyjrzeć się, która strona tej listy jest dłuższa, bo to jest pierwsza zasadnicza sprawa. Potem dobrać się do tych ograniczających przekonań, czyli nigdy mi nic nie wychodzi. Skreślić słowo nigdy na przykład i sprawdzić, nic mi nie wychodzi, co konkretnie mi nie wychodzi, jeśli myślę, że mi nie wychodzi. Jak to się dzieje? Kiedy się temu przyjrzymy, będzie fajna zabawa, bo to jest znowu tworzenie pewnego mitu i rzeczywistości i znowu jasnowidztwo oznacza, że już taki jestem. Bardzo zawsze mnie bawi takie powiedzenie. Taki jestem. A skąd wiesz i po czym poznajesz, że tak jest?
Trzeba zacząć siebie rozbrajać, prawda? Tak naprawdę troszeczkę podchodzić, zadawać sobie pytania, być siebie ciekawym chyba w tym wszystkim jest najistotniejsze. Przecież jest fantastyczna przygoda. Odkrywać, kim jesteśmy. Odkrywa się świat, jeździ po całym świecie, tak? Odkrywa nowe lądy i nowych ludzi, a tak naprawdę najmniej wiemy o samych sobie.
Zdecydowanie tak. Jest taka legenda, która mówi, że jak bogowie stworzyli świat i człowieka i uznali to wszystko za doskonałe, stwierdzili, że człowiek jest istotą taką, że będzie się bardzo, bardzo nudził. Postanowili dać mu zajęcie na całe życie i po naradzie stwierdzili, że ukryją odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe w takim miejscu, żeby człowiek szukał całe życie. Szukali miejsca, wymyślili, że może w głębinie oceanu, jednak stwierdzili, że wynajdzie coś takiego, że zanurkuje i znajdzie te odpowiedzi na pytania i będzie po wszystkim. No to może na wysokiej górze albo w głębinach ziemi. Sytuacja była podobna. Wreszcie po wielu godzinach narady wpadli na pomysł. Ukryjmy je w nim samym. Będzie szukał całe życie.
Jakie to prawdziwe. Pora na Państwa pytania. W studiu jest ze mną pani Dorota Bielińska, psycholog, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Pierwsze pytanie od Marty. Mam 27 lat i sporą nadwagę. Oczywiście strasznie cierpię przez to, ale nie jestem w stanie utrzymać żadnych rygorów. Wydaje mi się, że właśnie wtedy, kiedy czegoś sobie odmawiam, robię to przeciwko sobie. Przeczytałam w jakiejś gazecie, że problemy z jedzeniem to w rzeczywistości problemy psychologiczne. Czy to prawda? A może to zwyczajna słabość, za którą niestety słono płacę?
Ciekawe, co pani Marta ma jeszcze oprócz 27 lat i nadwagi, bo ja się dowiedziałam o dwóch rzeczach. Myślę, że ma jeszcze dużo więcej różnych rzeczy i warto je poszukać. A poza tym, jeśli sobie czegoś odmawiamy rzeczywiście, to powoduje, że wiem, czego mi nie wolno w życiu. Wiem, czego nie mogę robić. A znowu, czy wiem, co mogę i wiem, co jest mi dostępne. Pani Marta już z góry wie, że żadna dieta i inne sposoby u niej nie dadzą rezultatu. Mhm. Typowe jasnowidztwo, jakie uprawia pani Marta.
Ale jeżeli ona podejmuje kolejne próby i tak naprawdę nie udaje się, mówimy o tym, że od poniedziałku zacznę, tak? No wszyscy to znamy. No po czym jakieś ciasteczko się sympatyczne nawinie, i grzech odmówić.
Tak, jeśli nie udaje się, to oznacza, że ja uzależniam swoją dietę od ciasteczka, które się pojawi. No to moje gratulacje. Tak, bo uzależniam od czegoś. To wcale nie muszą być ludzie. To jest ciasteczko, czyli jeśli zniknie jedzenie z mojego otoczenia, to ja będę osobą utrzymującą wagę. Nic podobnego to jedzenie będzie. To ja decyduję o tym, co jem, a nie to decyduje. Bo u pani Marty jest tak, że to decyduje o tym, co ona je. I zresztą u większości ludzi, którzy jedzą za dużo, dokładnie tak to wygląda. I mówią, zabierz mi to z oczu, bo natychmiast będę jeść. I to już mówi o pewnym wzorcu, w jaki sposób jedzą. Czyli jedzą to, co jest, a nie jedzą to, co chcą i czego potrzebuje ich organizm. Gdyby pani Marta pytała swój organizm, co chce zjeść, żeby ważyć odpowiednią ilość kilogramów, co chce jeść każdego dnia, nie wiem jaką ilość kilogramów, bo to trzeba wiedzieć, ile chce ważyć, co chcę jeść, co ja chcę jeść, a nie co jest do jedzenia i pożerać to wszystko. Wtedy to ciasteczko będzie sobie mogło spoczywać w pokoju obok.
O, nie wiem.
to jest pewna zmiana kierunku myślenia. Mhm. Można wypróbować, robi to potężną różnicę i znowu powtórzyć 21 razy. Mhm. Nawyki, to już psychologia behawioralna stwierdziła, są czymś, co musi być powtarzane. Czyli sposób myślenia także o tym. Kto mną rządzi, ciasteczko czy ja ciasteczkiem? Mhm. To jest bardzo proste pytanie w spotkaniu z ciasteczkiem.
Pytanie od słuchacza. Dlaczego dzieci alkoholików także sięgają po alkohol? Przecież to one najlepiej znają negatywne skutki tego nałogu.
Dzieci alkoholików czasami sięgają po alkohol, ponieważ znają pewien wzorzec taki. I dzieci niealkoholików też sięgają po alkohol. Jest to pewien społeczny wzorzec. Gdyby się przyjrzeć, jaki jest u nas wzorzec picia, to tłumaczy bardzo wiele. Poza tym najczęściej jest to pewien obraz świata. Jest to bardzo skomplikowany temat, o którym mówimy. Jest to pewien obraz świata, który także nieświadomie może być powtarzalny. Ale ja też znam dorosłe dzieci alkoholików, które nie sięgają po alkohol, a jeśli to sporadycznie i wiedzą, co z tym zrobić, bo wiedzą, co było wcześniej.
Mm-hmm. I pytanie od Tadeusza. Jak wytłumaczyć mojej żonie, że jej perfekcjonizm niszczy i ją, i nasze życie? Mam świadomość, że jej przeszłość rodzinna skłania ją do tego, nieznoszący sprzeciwu rodzicy, potrzeba zasługiwania na miłość, ale to jest zbyt męczące. Czy zasugerować konsultację psychologiczną?
Dobre pytanie, po co dobrego pana żonie jest taki perfekcjonizm? Co dobrego jej daje i jak to może mieć inaczej? Ale też mówienie dużo dobrego o tym perfekcjonizmie jej, bo zazwyczaj mówimy ludziom o tym, że robią coś niewłaściwie. No jak niewłaściwie? Bycie perfekcjonistą jest bardzo, bardzo właściwe. Więc to jest ważne, żeby ona myślała dobrze o swoim perfekcjonizmie, natomiast czasami brała od niego urlop po prostu, czyli byciem perfekcyjną już umie być perfekcyjną, teraz może się zacząć uczyć, czasami sobie odpuszczać. I jeszcze jedna ważna rzecz, że perfekcjonizm ma dotyczyć tylko i wyłącznie jej sposobu bycia i życia i powinna dać spokój wszystkim innym naokoło.
Nie narzucać.
Nie narzucać, bo to jest ważne, że ja mogę sobie mieć coś takiego w życiu, że uważam, że wszystko powinno być pod linijkę i w ogóle fantastycznie, ale to nie oznacza, że wszyscy inni ludzie naokoło powinni być tacy sami. Nawet nie mam prawa narzucać innym dokładnie takiego samego sposobu funkcjonowania i myślenia. Mhm. Także może to dobrze mieć perfekcjonistkę, która za wszystkich wszystko zrobi.
I domek błyszczy, prawda? To też trzeba zwrócić na to uwagę, bo pan Tadeusz pewnie widzi tylko te negatywne strony. Ale jakby wyglądało mieszkanie i życie również, gdyby jego żona nie była perfekcjonistką, tego już nie wiemy. Więc no co chyba, lepsze, że trzeba wybrać.
Chyba, że on musi sprzątać, to wtedy go rozumiem.
W myśl jej perfekcjonizmu, tak?
Zdecydowanie, tak.
Co człowiek zyskuje, zaprzyjaźniając się z sobą i minimalizując wpływ tego wewnętrznego krytyka?
Przede wszystkim komfort życia. Kiedy pomyślimy o swoim życiu na przestrzeni od urodzenia do śmierci któregoś pięknego dnia, to warto pomyśleć, jak chcę przeżyć swoje życie. Gdybym miała patrzeć na coś takiego, na siebie z dystansu, to w jakim stanie chcę przeżyć to życie, z jakim poczuciem, w jakim komforcie lub w dyskomforcie, wybór należy do mnie oczywiście. I myślę sobie, że takie odpuszczenie trochę sobie wiecznego krytykowania i myślenia, co mi dolega, spowoduje znacznie większy komfort bycia, życia i poczucia tego, że świat jest fajnym miejscem dla nas i że możemy sobie chodzić zadowoleni po ulicach. Wszystko jedno, czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy jest tłum, czy też jest mało ludzi. Wtedy także jest fajnie, bo jestem osobą, która jest ważna na tym świecie, osobą, która ma coś tutaj do zrobienia i wobec tego komfort i poczucie przyjemności z życia i bycia jest ważne.
Czego sobie pani państwu życzę, bo to się bardzo przyda. Dziś gościem programu była pani Dorota Bielińska, psycholog, trenerka rozwoju efektywności osobistej i właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona. Serdecznie dziękuję pani.
Ja dziękuję również.